Witam was serdecznie i to bardzo serdecznie po moim urlopie, który mieliśmy. Był to wspaniały czas. Zatęskniliśmy za wami. Dobrze jest pojechać na urlop, żeby poczuć, jak bardzo się tęskni za tymi, których się kocha. I cieszymy się, że możemy dzisiaj mieć ten czas tego nabożeństwa, możemy mieć ten czas wspólnego śpiewania, modlenia się i uwielbiania Boga. Myślę, że Bóg lubi być wśród swoich dzieci. Więcej powiem, On kocha być wśród swoich dzieci. I chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli rozpocząć ten czas wspólnego słuchania Bożego Słowa od tekstu zapisanego w Księdze Powtórzonego Prawa, jak ktoś woli, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, w wierszu od 26 do 32. Wspaniały tekst. Spójrz. Dziś daję wam błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam dziś dałem. Przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, waszego Boga i zejdziecie z drogi, którą ja dziś wam wskazałem i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. A gdy wprowadzi cię Pan twój Bóg do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wtedy udzielisz błogosławieństwa na górze Garizim, a przekleństwa na górze Ebal. Czy nie są one za Jordanem, idąc drogą ku zachodowi słońca w ziemi Kananejczyków mieszkających w Arabie naprzeciw Gilgal w pobliżu dębów More? Gdy więc przekroczycie Jordan, aby pójść i wziąć w posiadanie tę ziemię, którą Pan wasz Bóg wam daje, to posiądziecie ją i w niej zamieszkajcie. Starajcie się więc wypełniać wszystkie ustawy i nakazy, które ja wam dziś daję. Rozpoczynam od tego tekstu, ponieważ ten tekst w szczególny sposób wypowiada to piękne słowo spójrz, re'e po hebrajsku. Nawet w tym odczytaniu szabatowym jest to nazwa tej paraszy hebrajskiej, tego fragmentu na konkretny szabat. To jest bardzo ważny tekst, ponieważ w tym tekście, który tutaj czytamy, widzimy niesamowite wezwanie do czegoś. O tym dzisiaj będziemy przez jakiś czas dłuższy mówić, ale to wezwanie dzieje się tuż przed wejściem do ziemi kananejskiej. Po 40 latach pobytu na pustyni całe pokolenie poprzednie wymarło poza jeszcze, będzie już wymierało. Tak naprawdę jest to nowe pokolenie i to nowe pokolenie ma wejść do tej ziemi. Oni są częścią ludu Bożego, są dziećmi Bożymi. To bycie częścią ludu Bożego jest niesamowitym początkiem, podstawą, platformą Bożego błogosławieństwa i sukcesu. Ale ono samo z siebie nie gwarantuje pomyślności. Ono samo z siebie domaga się pewnej odpowiedzi. I dzisiaj będziemy mówić o tej odpowiedzi. Ta odpowiedź mieści się w tym ludzkim wyborze. W tym wyborze, o którym chcę powiedzieć, że jest wyborem nieuniknionym. Nieuniknionym to znaczy, że niezależnie jaki wybór podejmiesz, bądź nie podejmiesz, zawsze to będzie wybór nieunikniony. Ale po kolei. W tym tekście, który czytamy, czasami możemy się zapędzić, ponieważ możemy zapomnieć, w którym miejscu jest i co tu jest napisane. A chcę, abyśmy wiedzieli, że to jest tekst Starego Testamentu, Starego Przymierza, a my jesteśmy w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierze. Jak on się ma do ciebie i do mnie? Porozmawiajmy chwilę. Wszystkie błogosławieństwa ze Starego Testamentu ukazują przede wszystkim ziemskie szczęście człowieka pobożnego i moralnego. Choć oczywiście do tego ziemskiego szczęścia się nie ograniczają. Jednak w świadomości człowieka Starego Testamentu, a proszę wczujmy się, wyraźnie przewija się myśl, że człowiek błogosławiony, poczujcie to, to człowiek, któremu towarzyszy pomyślność w ziemskim życiu. Co to znaczy? Pola przynoszą żniwo. Zwierzęta na gospodarstwie są zdrowe i płodne. Rodzina jest zdrowa i mnóstwo tych łebków. Dopiero w księdze Hioba i u niektórych psalmistów oraz w paru innych miejscach Starego Testamentu znajdujemy sytuacje i zapytania pobożnych, bogobojnych ludzi, którzy mimo przestrzegania przykazań i wierności Bogu napotykają na cierpienia, choroby i głód. Niejednokrotnie w tych sytuacjach wołają do Boga w bólu, a nawet w rozgoryczeniu, nie rozumiejąc swojego losu. Jednakże w swoim wołaniu ostatecznie, gdy przebędą tę całą drogę bólu i cierpienia, wybierają wierność Bogu niezależnie od ziemskiej pomyślności czy niepomyślności. Ich wybory stają się dla nas inspiracją wiary, wierności i wytrwałości. Psalmista w psalmie 34, wierszu 3 nawet powiada: będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Nie zejdzie z moich ust. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. W Nowym Testamencie człowiek błogosławiony, człowiek szczęśliwy, to jest człowiek, który niekoniecznie jest ucieleśnieniem ziemskiej pomyślności. To przede wszystkim, jak mówi Ewangelia Mateusza w 5 rozdziale, w wierszach od 3 do 11, jest ubogim, to jest człowiek, którego Biblia nazywa ubogim w duchu. To jest ten, który jest cichy, miłosierny i czystego serca. I tutaj chciałbym, abyśmy o tym też porozmawiali. Jezus nigdy i nigdzie nie składa obietnic typu: gdy pójdziesz za mną i staniesz się moim uczniem, wówczas będzie ci się powodziło we wszystkim, będziesz miał zawsze obfite plony, deszcz będzie padał dla ciebie tylko w te dni, gdy jest najlepsza pora dla roślin. Nigdy nie zachorujesz, wszyscy będą cię kochać. Zajmiesz najwyższe stanowiska z najwyższą pensją. Zawsze będziesz zrozumiany przez innych i nic złego nigdy ci się nie przydarzy. I nikt nie powie ci nic przykrego i nie zrani cię. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć i przyjmijcie to z całego serca. To jest moje wyznanie wiary. Nie znam takiej Ewangelii. Nie ma takiej Ewangelii, która by tak głosiła. Nie wiedzieć czemu niejednokrotnie my, chrześcijanie, nosimy w sobie taki obraz chrześcijaństwa. To jest sielanka i niekończąca się pomyślność. Jesteśmy niezwykle rozczarowani, czasem wręcz obrażeni na Boga, że tej sielanki i pomyślności nie przeżywamy. Ja nie jestem też tą osobą, która myślała, że... Albo inaczej, jestem tą osobą, która też myślała, że chrześcijaństwo to taki błogostan, sielanka i pomyślność. Ale tak naprawdę jest inaczej. Może przyczyna takiego rozumienia błogosławieństwa leży w niewłaściwym akcentowaniu treści Bożego Słowa za kościelnych kazalnic. A może nasze życzeniowe myślenie tak interpretuje sobie życie w Bożym Królestwie już teraz na ziemi. Zanim przejdę do wyboru, musiałem to powiedzieć. Musiałem pokazać różnicę między błogosławieństwem z perspektywy Starego i z perspektywy Nowego Testamentu. A teraz rozmawiajmy dalej, ponieważ ten tekst, który czytałem i który mówi o błogosławieństwie, a który powinniśmy interpretować z perspektywy Nowego Testamentu, tak naprawdę mówi też o decyzji, mówi też o wyborze. Mówi o decyzji i mówi też o wyborze. I chciałbym, abyśmy o tym wyborze mogli porozmawiać. Wybór jest stałym elementem ludzkiego życia. Gdy przychodzisz na ten świat, po prostu stajesz wobec potrzeby podejmowania decyzji. Wybór jest wpisany w twoją i moją historię życia. Nasze życie to ciągłe wybory i ciągłe decyzje, począwszy od chwili, gdy otworzysz oczy po przebudzeniu. Wstać? Czy jeszcze poleżeć? W co się ubrać? Co zrobić na obiad? Odebrać telefon, czy nie odebrać? No bo Zoł zadzwoni, gdy dzwoni nieznany numer. Iść do liceum na te czy inne studia. Umówić się z nim lub z nią na spotkanie, a może nie umawiać się. Przyjmie zaproszenie, czy nie przyjmie? Zaryzykować, czy nie? Wysłać dziecko do tej czy innej szkoły? Nadal pracować w tym samym miejscu mimo niezadowalających warunków lub nudy, czy jednak podjąć ryzyko i zmienić pracę? Podzielić się z nim, z nią Ewangelią, czy nie? Wyśmieje mnie, czy przyjmie? Kupić ten czy inny ciuch? Wakacje, dobry okres. Wziąć kredyt na mieszkanie, czy wynajmować? Powiedzieć prawdę, czy dla spokoju sumienia nic nie mówić? Każdy dzień to wybory i decyzje, czasem wielkie i poważne, a czasem subtelne i niemal niezauważalne. Każdy dzień to wybory i decyzje, które tak naprawdę przesądzają o naszym życiu. Czasem nam się wydaje, cóż to ja zrobiłem, co miałoby przesądzić o moim życiu. Jednak wybory niczym krople zbierają się w bukłaku naszego życia i losu i one mogą wpływać na twój i mój kierunek życia. Czasem zdajemy sobie sprawę z tego, a czasem niekoniecznie, jak bardzo ważna jest decyzja, jak bardzo ważny jest wybór. Niekiedy konieczność wyboru wręcz przytłacza. Wielokrotnie stajemy w sytuacji też sprawdzianu, kiedy musimy dokonać wyboru. I wiemy też, że najważniejsze decyzje nigdy nie są łatwe. Są takie też najważniejsze decyzje, które są opatentowane, opatrzone mianem ryzyka. Podejmując decyzję, zwykle coś zyskujemy, ale również zwykle coś tracimy. Nikt też nie powiedział, że dobre decyzje nie będą nas ranić. Słuszne decyzje nie czynią życia łatwym, ale w ostatecznym rozrachunku czynią je sensowniejszym. I tutaj pozwólcie, zrobię małą wycieczkę w swoje życie. Kiedy nawróciłem się, moja rodzina, moja mama, moje rodzeństwo byli przeciwko mnie, bo czuli się przeze mnie zdradzeni i zranieni i zachowywali się okropnie wobec mnie. Ale czy to oznacza, że podjąłem złą decyzję? Przecież uznałem, że Jezus umarł na krzyżu za mnie. Uznałem i wyznałem, że jest moim Zbawicielem. I mimo wrogości w domu i w rodzinnej miejscowości wiem, że podjąłem najlepszą decyzję mojego życia. Dziś moja rodzina jest prawie cała zbawiona, a jest na sporo, mam 6 braci i 5 sióstr. Ale musiałem przejść wiele trudnych i pełnych bólu sytuacji. A oni przechodzili swój ból i swoje poczucie zranienia. Ja wiem, że oni też cierpieli, bo nie mogli zrozumieć, co zrobiłem. Grzegorz, ty zdrajco. Inny przykład z mojego życia. Tym razem młodzi, słuchajcie. Kiedy podjęliśmy z Anią decyzję, że się pobierzemy, super decyzja, mieliśmy gorących zwolenników i jeszcze gorętszych przeciwników. Nie było ich wielu, ale za to jako mieli gorliwość i zapał, żeby nam przeszkadzać. Mówili nam okropne rzeczy, jak bardzo do siebie nie pasujemy. Ranili nas bardzo, odwoływali się nawet do autorytetu Boga. Musieliśmy podjąć decyzję i podjęliśmy ją. Pobraliśmy się, a potem były wcale niełatwe pierwsze 2 lata naszego małżeństwa. Uczyliśmy się siebie. Uczyliśmy się siebie. A potem tragiczne zdarzenie naszego życia, śmierć naszej córki. W tym wszystkim zawsze trzymaliśmy się razem. Nigdy nie zwracaliśmy się przeciwko sobie. I jednocześnie zawsze trzymaliśmy się Boga. W radości lub we łzach, ale zawsze razem ze sobą i razem z Nim. Jesteśmy już dziś 27 lat małżeństwem i jesteśmy najszczęśliwsi na świecie. Halleluja! Ale kiedyś musieliśmy podjąć ważną decyzję, a potem w kolejnych latach życie stawiało nas w wielu sytuacjach, w sytuacji kolejnych wyborów. A propos, zdradzę wam, że największa przeciwniczka naszego małżeństwa, taki dowcip z mojej strony, ale prawdziwy, sama chciała ożenić z Anią swojego syna. Stąd był jej protest. I nie dziwię się. My ludzie jesteśmy uwięzieni w wolności wyboru. Podejmując decyzję, jesteśmy skazani na jej konsekwencje. Czy bierzesz odpowiedzialność za swoje decyzje? Chciałbym, żebyśmy też to o tym pamiętali. Każda decyzja wiąże się z konsekwencjami. Nie ma decyzji oderwanej od konsekwencji. Każda decyzja wiąże się z konsekwencjami. Czy wiesz, co czyni nas prawdziwie wolnymi? Nie sama możliwość podejmowania decyzji i podejmowania, dokonywania wyborów. Tak naprawdę nasza wolność przede wszystkim zaznacza się w naszym braniu odpowiedzialności za wybory i decyzje. I to właśnie sprawia, że jesteśmy naprawdę ludźmi wolnymi. O twoim życiu i o twojej przyszłości będą decydować nie tylko twoje decyzje, ale przede wszystkim twoja odpowiedzialność lub jej brak za ich konsekwencje. I zwróćmy uwagę, że gdy chcemy umyć ręce od odpowiedzialności, tak naprawdę podlegamy gorszej karze, niż gdy podejmujemy złą decyzję. I teraz Biblia wielokrotnie i na różne sposoby przedstawia człowieka w sytuacji wyboru. Z motywem wyboru spotykamy się już niemal na pierwszych stronicach Biblii. W opowiadaniu o ogrodzie Eden w rozdziale 2 czytamy o drzewie znajomości dobra i zła, drzewie zakazanym. Adam i Ewa stanęli przed koniecznością podjęcia decyzji. Czy posłuchają Boga, czy też zignorują Go i postąpią po swojemu? Pierwszy człowiek wybrał zjedzenie owocu z drzewa znajomości dobra i zła. Konsekwencje jego decyzji okazały się tragiczne. Wybór pierwszych rodziców doprowadził do upadku ludzkości i do naruszenia harmonii we wszechświecie. Chcę, abyśmy to zapamiętali. Wybór pierwszych rodziców w konsekwencji doprowadził do upadku ludzkości i do naruszenia harmonii we wszechświecie. Czy zdajemy sobie sprawę, czym jest decyzja i wybór i jakie mogą być konsekwencje? Upadek ten jednak nie zmienił podstawowych zasad ludzkiego życia. Ludzie po upadku nadal mają możliwość opowiedzenia się za Bogiem lub przeciwko Niemu. Nadal stają przed wyborem, także przed wyborem dobra i zła. No dobrze, tak mnie korci, ale zrobię to. Zróbmy małą rundkę przez Biblię. A, niech będzie. To jest nasz chrześcijański niedzielny jogging. Kain wybrał zło. Noe wybrał dobro. Lot, bratanek Abrahama, taki cwaniaczek koniunkturalny, wybrał egoizm, wygodę i myślenie kategoriami tego świata. Abraham natomiast zaufał Bogu i słuchajcie, wybrał poleganie na obietnicach Bożych. Więcej, był bardzo wielkoduszny wobec Lota. I powiedział tak, jeśli chcesz pójść tą drogą, ja pójdę tamtą. Jeśli chcesz pójść tamtą drogą, ja pójdę tą drogą. Wspaniały człowiek. To jest Boży człowiek. Jakub w swoim burzliwym życiu stopniowo przechodził od złych i niewłaściwych wyborów do dobrych i właściwych. Ale zanim nastąpiły te właściwe, popełnił mnóstwo gaf, komplikując życie sobie i innym. Józef wybrał życie wolne od seksualnych ekscesów. Bóg był dla niego najważniejszy, nawet gdy mu wyrządzono krzywdę i przysporzono wielu cierpień. Piękne przykłady, ale wybrałem tylko niektóre. One pokazują, czym jest wybór i jakie są konsekwencje. Biblia, zajmując się losami osób i narodów od samego początku, kieruje naszą uwagę na to, że poszczególne osoby za każdym razem stają na rozstaju dróg, są postawieni w sytuacji nieuniknionej decyzji i że owe rozstaje dróg i nieunikniona decyzja to jest po prostu część twojego i mojego losu. Słuchajcie, jeżeli chcesz w życiu czuć się wolnym od podejmowania decyzji, to nie jesteś wolnym człowiekiem. bo nie wiesz, czym jest podejmowanie decyzji i czym jest konsekwencje i odpowiedzialność za podejmowanie decyzji. Tylko człowiek wolny będzie cieszył się, że ma prawo podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności. W ten sposób później z jednej strony człowiek staje na rozstaju dróg i ma przed nieuniknioną decyzją, a z drugiej strony widzimy, że życie jest tutaj, że życie człowieka, który podjął decyzję, jest następstwem i wypełnione konsekwencjami podjętej decyzji. W ten sposób, z jednej strony, Biblia mówi o moralnym i duchowym wymiarze ludzkiego istnienia. Człowiek jest, staje wobec decyzji, jest to decyzja moralna i duchowa, ponieważ potrzebuje na podstawie relacji z Bogiem szukać odpowiedzi co do decyzji. Z drugiej strony przedstawia nam świat jako pole walki. Słuchajcie, decyzja nie wiąże się z łatwością podejmowania. Decyzja wiąże się czasem ze stoczeniem potężnej walki. I to pomiędzy tym, co dobre i złe. I w tej walce są zaangażowane dwie potęgi. To właściwie Bóg, a diabeł to nie jest potęga, ale on mu się wydaje, że jest. Jest walka między dobrem i złem, między Bogiem i szatanem o rząd dusz, o twoją i moją duszę, o twoje i moje wybory. Słuchajcie, czasem to potrzeba powiedzieć, czasem jako ludzie potrzebujemy zdawać sprawę. Jeśli ci się wydaje, że nie wygrzebiesz się z grzechu, to powiem, to prawda i fałsz. Możesz się wygrzewać z grzechu z pomocą Bożą, ale Bóg cię nie wygrzebie z grzechu bez twojego tak. I chciałbym, żebyśmy o tym wiedzieli. Twoje małe tak, ja ciągle powtarzam. Kiedyś żyłem w kłamstwie, pomodlę się, będzie wszystko pięknie się działo. Bóg mówi, Grzegorz, ja prowadzę ciebie, ale chcę ciebie świadomego w tym prowadzeniu. Chcę ciebie świadomego w tym mówieniu tak mi. Grzegorz, ja chcę, żebyś ty zobaczył, że ja nie traktuję cię po łebkach, nie traktuję ciebie przedmiotowo, ale traktuję jako osobę, z którą jestem w relacji. Chcę z tobą rozmawiać. Chcę twojej decyzji. Wiele wyborów dokonanych przez mężczyzn i kobiety czasów biblijnych były również dokonane w czymś, co nazywamy odwagą, były przejawem odwagi. Na przykład Abraham, czasami czytamy i tego nie dostrzegamy, okazał posłuszeństwo Bożemu wezwaniu, a to ono polegało na tym, że ma opuścić rodzinne strony i pójść do ziemi, którą Bóg mu wskaże i którą w sumie nie zna. To wymaga odwagi. My czasem boimy się za granicę wyjechać, bo nie wiemy, co się wydarzy. Pojechaliśmy z moją żoną do Odessy i rodzina dzwoni, mówi, słuchajcie, czy dobrą decyzję podjęliście, bo tam są działania wojenne. I tutaj prawie, że post, modlitwa była zarządzona, bo my pojechaliśmy na Ukrainę. A Abraham idzie do miejsca, którego nie zna. To jest odwaga. Józef odmówił popełnienia grzechu z żoną Potifara. Miał odwagę odmówić swojej pani. I też poniósł konsekwencje tej decyzji. Mojżesz, bez względu na to, jakie były oczekiwania Izraela, wielokrotnie stawał w obronie Bożych przykazań. Rut, Moabitka, kobieta, która nie należała do narodu żydowskiego, kierując się lojalnością wobec swej teściowej Noemi, podjęła decyzję, by żyć jako cudzoziemka wśród Izraelitów, jakoż musiała mieć odwagę i miłość. A dzisiaj jest w genealogii Jezusa Chrystusa jedna z kobiet, i to w dodatku z narodów pogańskich. Postanowiła Estera, nie zważając na to, że może zginąć, postanowiła stanąć przed królem jako rzeczniczka Żydów będących w trudnym położeniu. Są takie wybory, są takie decyzje, które domagają się odwagi. Prorocy głosili Boże Słowo, nawet gdy skutkiem były prześladowania i często śmierć. Wszystkich tych ludzi cechowała odwaga. Autor listu do Hebrajczyków w rozdziale 11 używa frazy przez wiarę, która najlepiej oddaje ich motywację i siłę do działania na przekór ich słabościom i ograniczeniom. Odwaga była skutkiem wiary, którą mieli i przez wiarę, trzymając się Boga, mieli odwagę opowiedzieć się po właściwej stronie, podjąć właściwą decyzję. W Biblii spotykamy się też z wyborami, które okazały się tragiczne w skutkach. Na przykład widzimy Izrael, który jako naród przeważnie podejmował złe decyzje. Muszę to z bólem powiedzieć, a taka jest prawda. Gdy czytamy tą całą narrację od wyjścia Izraela z Egiptu, poprzez okres sędziów, okres królestwa, a później aż po Babilonię, po niewolę asyryjską i babilońską, to te stulecia są nacechowane właściwie bardzo często złymi decyzjami. Wielokrotnie również dramatyczne losy narodu były ściśle związane z przywódcami, którzy odwrócili się od Boga i wybrali bałwochwalstwo. Nawet, i tutaj muszę powiedzieć z całą stanowczością i szczerze, nawet pozytywne postacie starotestamentowe zmagały się z impulsami popychającymi do podjęcia złej decyzji. Na przykład, słuchajcie, Mojżesz, najpokorniejszy człowiek pod słońcem, w pewnym momencie zniecierpliwiony narzekaniem ludu izraelskiego, zamiast przemówić do skały, w gniewie dwukrotnie uderzył ją laską. Wyrok Boży był jednoznaczny. W Księdze Liczb w 20 rozdziale, w wierszu 12 czytamy takie słowa. Ponieważ mnie nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości Izraelitom, więc nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą mu daję. Bóg odebrał Mojżeszowi i Aaronowi prawo do tego, aby mogli wejść do ziemi kananejskiej. To są ludzie bardzo wysoko postawieni. Tutaj to posłuszeństwo przybiera cechy bardzo subtelne, czy też nieposłuszeństwo, te wybory, które też nie wybory. Bóg nie chce, abyśmy się gniewali na swoich bliźnich. Mojżesz zniecierpliwił się i złamał Boże przykazanie. Bóg go prosił, żeby do skały przemówił. On tego nie zrobił, bo był tak naładowany negatywną emocją i zaczął do ludzi źle się odnosić. Dawid, to jest ciekawy król, Bóg według Bożego serca, ale zachęcony obiecującym widokiem kąpiącej się nagiej sąsiadki, powziął niemoralną decyzję, sprowadził ją do siebie, dopuścił się cudzołóstwa, a gdy zaszła w ciążę, w białych rękawiczkach uknął cały misterny plan mający na celu pozbycie się jej męża Uriasza Chetyty, bo to przecież jego konkurent. Nie uszło to jednak uwadze Boga. Ponieważ Dawid okazał szczerą skruchę, to nie poniósł śmierci, choć nie uniknął odpowiedzialności ani konsekwencji podjętej decyzji. W drugiej księdze Samuela, w 12 rozdziale, wierszu od 9 do 12 czytamy takie oto słowa. Przychodzi prorok do Dawida i prowadzi z nim dłuższą rozmowę. Będę czytał fragment tej rozmowy, ale te słowa, które mówi, są straszliwe w konsekwencjach. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Uriasza Chetytę zabiłeś mieczem, a jego żonę wziąłeś za żonę dla siebie. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego miecz nigdy nie odstąpi od twego domu, bo mną wzgardziłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za żonę. Tak mówi Pan, oto ja sprawię, że zło wyjdzie przeciw tobie z twego domu. Zabiorę twoje żony sprzed twoich oczu i dam twemu bliźniemu. On będzie jawnie sypiał z twoimi żonami. Ty postępowałeś w ukryciu, a ja dokonam tego jawnie przed całym Izraelem. Dawid pokutował, był człowiekiem według Bożego serca. Nie ściemniał, nie udawał. Bóg mu przebaczył, nie musiał umierać. Ale Bóg odebrał mu dziecko, które powstało z nieżonnego związku. Bóg zapowiedział, że problemy, które będą w rodzinie, będą ciągnęły się. I rzeczywiście w jego rodzinie pojawiły się problemy, które nawet prowadziły do odebrania królestwa. Cudem uratował się w tym wszystkim. Więc podejmowanie decyzji jest bardzo znaczące, ma mocne znaczenie. Im większa pozycja, tym większa odpowiedzialność. Psalm pierwszy stawia ciebie i mnie, słuchacza Bożego Słowa, przed koniecznością dokonania wyboru przez jednoznaczne przeciwstawienie sobie dobra i zła. Wybierz dobro. Ten, który chce wybierać dobro, to ten, kto doskonale rozumie, czym jest słuchanie Bożego Słowa. Czym jest słuchanie Bożego Słowa? Bo właściwie ten Boży człowiek, żeby móc podejmować właściwe decyzje, to jest zakochany w Bożym Słowie i napełniany Bożym Słowem. I wtedy wszystko, cokolwiek widzimy i oceniamy lub też wartościujemy lub też podejmujemy jakiekolwiek decyzje, to wszystko razem wynika z tego, jak bardzo to Słowo Boże jest w nas i ono gdzieś głęboko przepełnia nasze serca. W czterech Ewangeliach osoba Jezusa Chrystusa, Jego słowa domagają się od nas podjęcia decyzji, domagają się dokonania wyboru. Jezus nie mówi sobie, a muzom. Jezus staje przed ludźmi i opowiada różne rzeczy, dokonuje różne rzeczy, nie po to, żeby pokazać, oto jestem wielkim uzdrowicielem. Ale ta myśl o tym, że On jest wielkim uzdrowicielem, wspaniałym nauczycielem, oczekiwanym Mesjaszem, ma prowadzić do głębszej refleksji, kim jestem ja i jak mogę teraz odpowiedzieć na to, co On mówi. Jakiego rodzaju decyzji i wyboru On ode mnie oczekuje. Osobę Jezusa, Jego przesłanie można wybrać lub odrzucić. Nie ma trzeciej opcji. Jedni odwracają się do Jezusa plecami. Inni chętnie, z radością przyjmują Jego słowa i naśladują Go. Tak widzimy w Ewangeliach. I kiedy weźmiemy całość Pisma Świętego, to widzimy, że zgodnie z nauką Pisma Świętego życie duchowe, to życie duchowe Twoje i moje, jak i duchowy rozwój, Twój i mój, nasz, mają związek z wybraniem Boga przez człowieka. Z wybraniem Boga przez człowieka. Słuchajcie, czasem jest tak, że my musimy przeżyć trochę lat, żeby zrozumieć, że jakakolwiek większa zmiana w naszym życiu zajdzie tylko wtedy, kiedy złączymy się z Bogiem i w tej głębokiej relacji z Nim będziemy krok po kroku, dzień po dniu przemieniani. Słuchajcie, kiedy się nawróciłem, jako rasowy człowiek uczynkowości myślałem, że muszę coś robić, że trzeba nad sobą głęboko pracować. I wiecie, miałem wiele dołków i wtop ziemnych. Ale kiedyś zrozumiałem, w pewnym momencie, kiedy przepracowały się te wszystkie złe schematy wzięte z całej naszej tradycji narodowej, dotarło do mnie, Grzegorz, tu jest Twoja współpraca z Bogiem. Jego stała obecność przy Tobie, On Ci towarzyszy, On jest z Tobą i z Nim będą, w Nim i z Nim będą dokonywać się zmiany w Twoim życiu. Ty Go potrzebujesz, przylgnij do Niego. Mojżesz, będąc u kresu swojej misji przed swoją śmiercią, tuż przed wejściem Izraela do Kanaanu, wypowiada słowa, których poważne potraktowanie przez Izraelitów określi ich przyszłe być lub nie być, błogosławieństwo lub przekleństwo. Mojżesz, gdy czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa w 30 rozdziale, wierszu 15 do 20, jeszcze wyraźniej to mówi, spójrz. Dziś kładę przed Tobą życie i dobro, śmierć i zło. Dziś bowiem nakazuję Ci miłować Pana, Twego Boga, postępować Jego drogami, przestrzegać Jego przykazań, ustaw oraz nakazów, abyś żył i się rozmnażał. Wówczas będzie Ci błogosławił Pan Twój Bóg w ziemi, do której wejdziesz, aby ją posiąść. Natomiast jeśli odwróci się Twoje serce i nie będziesz słuchać, dasz się zwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom i im służył, to oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie i nie będą przedłużone dni waszego życia na ziemi, do której przeprawisz się przez Jordan, aby tam wejść i wziąć ją w posiadanie. Dziś powołuję przeciwko wam na świadków niebiosa i ziemię, kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył ty i twoje potomstwo, abyś miłował Pana, twego Boga, słuchał Jego głosu i lgnął do Niego, gdyż On jest twoim życiem i przedłużeniem twoich dni, abyś zamieszkał w ziemi, którą poprzysiągł Pan dać twoim przodkom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Piękne słowa, te słowa mówią same za siebie. W podobnym duchu działa Jozue, który dokonuje odnowienia przymierza w Sychem. On jest trochę później, już po latach walk i zdobywania ziemi kananejskiej, tuż przed końcówką swojego życia, doprowadza do odnowienia przymierza w Sychem i tam rzuca ludowi wielkie, a jakże ważne i słuszne wyzwanie. Domaga się najważniejszej decyzji. Najważniejszej decyzji, z której wynika cała reszta. Decyzji, która nadaje kształt wszystkim pozostałym decyzjom. Wsłuchajmy się dobrze w ten tekst, w słowa zapisane w Księdze Jozuego w 24 rozdziale, wiersze 14-21. To są piękne słowa, tam jest piękna gra, tam jest cały dramatyzm tego. Ja tylko będę czytał fragment. Jozue mówi, teraz więc bójcie się Pana i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie zza rzeki oraz w Egipcie i służcie Panu. Gdyby jednak nie podobało się wam służyć Panu, zdecydujcie dzisiaj, komu będziecie służyć, czy bogom, którym służyli wasi przodkowie zza rzeki, czy bogom Amorytów, w których ziemi mieszkacie. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Lud odpowiedział. Dalecy jesteśmy od tego, aby buntować się przeciw Panu i służyć innym Bogom, ponieważ Pan, nasz Bóg, sam wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On dokonał na naszych ojcach wielkich znaków i strzegł nas podczas całej drogi, którą szliśmy pośród wszystkich ludów, wśród których przechodziliśmy. Pan wypędził przed nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, którzy mieszkali w tej ziemi. Dlatego i my będziemy służyć Panu, ponieważ On jest naszym Bogiem. I to zobaczcie, co robi Jozue. Jozue próbuje przekonać się, co naprawdę jest w sercu Izraela. Wtedy Jozue oświadczył ludowi, nie możecie służyć Panu. Mocne słowo. Gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym i nie odpuści waszych występków ani waszych grzechów. Jeżeli opuścicie Pana i będziecie służyć obcym Bogom, to odwróci się od was i sprowadzi na was nieszczęście i was zniszczy, chociaż przedtem czynił wam dobrze. Lud zaś odpowiedział Jozuemu, nie, chcemy służyć Panu. Piękne słowa. Kocham czytać ten tekst, tam jest cały dramat, niesamowity dramat. Dzisiejszy dzień jest także pełen wyborów i decyzji. Jeśli dziś zastanawiasz się, czy pójść za Jezusem, to proszę, zastanów się bardziej. To twoje życie i twoja decyzja. Pamiętaj, że ta decyzja będzie miała swoje konsekwencje. Ja zapraszam cię, abyś nie wahał się, nie wahała się powierzyć swoje życie Jezusowi, być Jego uczniem, pójść za Nim. On będzie cię w tej drodze prowadził. Wybierz życie. A może żyjesz z dnia na dzień, jest ci ani specjalnie dobrze, ani specjalnie źle. Po prostu życie płynie. Czas się zatrzymać i zadać pytanie, dokąd cię prowadzi nurt, za którym bezrefleksyjnie, bez zastanowienia podążasz. Bo to ty ostatecznie poniesiesz konsekwencje. Proszę, zamknij oczy. Zastanów się przez chwilę. Jak myślisz? W jakim miejscu wylądujesz, gdy będziesz dalej żył i w taki sposób, jak teraz żyjesz? Czy podoba ci się to miejsce, w którym kiedyś tam wylądujesz? Czy chcesz w nim być za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat? Jeśli nie, to czas na zmianę. Czas na zmianę, na decyzję o zmianie jest ten czas dzisiaj, jeśli chcesz, aby twoje życie wyglądało inaczej niż wygląda. A może od wielu lat żyjesz z Bogiem, służysz Mu wiernie, a przynajmniej tak uważasz. I właśnie czujesz się, jak jesteś niedoceniany i pomijany. Niezauważany albo jesteś niedoceniany, ale nie za bardzo. Jeżeli jesteś zauważany, ale czujesz, że mogło być lepiej z tym zauważaniem, a może czujesz, że zostałeś odstawiony na boczny tor. Słuchajcie, pamiętam, wiele lat temu tak się czuliśmy z moją żoną. Najpierw w poczuciu niesprawiedliwości i zranienia stanęliśmy przed Bogiem. I szybko uświadomiliśmy sobie w modlitwie, że jeśli nawet tak jest, że stoimy na bocznym torze, to chcemy tam stać z Bogiem tak długo, jak długo trzeba będzie tam stać. I dzisiaj tego nie żałujemy. Sami wiecie, że w życiu dzieją się różne rzeczy. Są chwile dobre i radosne, są chwile trudne i bolesne. Pamiętajmy, że Bóg jest tym samym Bogiem, zarówno w chwilach dobrych i radosnych, jak i w chwilach trudnych i bolesnych. Nie ma dwóch bogów, jednego od chwil radosnych, a drugiego od chwil bolesnych. Mamy jednego Boga. Jest z nami w dobrym i złym dniu. Co dziś przeżywasz? Proszę, zamknij oczy jeszcze raz. Co naprawdę dziś przeżywasz? Jakie myśli krążą w twojej głowie? co naprawdę nosisz w swoim sercu. Czy naprawdę wiesz, co nosisz w swoim sercu? Proszę, zatrzymaj się i odważ się spojrzeć w siebie. A tego jako ludzie najbardziej się boimy. Bóg jest przy tobie. To On i ty bez twoich działań, bez twojego pośpiechu, bez twojej pracy lub jej braku, bez zajęć, bez rodziny, bez znajomych, bez twojego komputera, smartfona, bez Facebooka. Tylko ty i Bóg. On i ty. On i twoje serce. I teraz pytam, co w nim jest? Co w nim jest naprawdę? Dziś sam Bóg w Duchu Świętym chce ci usługiwać. On chce ci usługiwać. Spójrz. On przed tobą kładzie błogosławieństwo i przekleństwo. Spójrz i zobacz, co niesie dzisiejszy dzień. To nieprawda, że ty nie masz siły podejmować właściwych decyzji. Bardzo często prawdą jest, że nie chcesz zobaczyć, jaka jest ta właściwa decyzja. Dlatego spójrz i zobacz, co niesie dzisiejszy dzień, co niesie życie. Kładzie ono przed tobą życie i dobro, śmierć i zło. Czasem widać to od razu, a czasem jest to takie subtelne. Spójrz więc uważnie. Nie daj się zwieść. Bądź mądry. Otwórz swoje oczy i uszy. Otwórz swoje serce. Wybierz życie. I chciałbym, abyś mógł teraz powstać. Będziemy się modlić. Zapraszam grupę uwielbiającą. Cały zespół. Zapraszam też duszpasterzy, żeby mogli wyjść do przodu. Będziemy chcieli się modlić. Mówiliśmy dużo o decyzjach, o wyborach, o tych dobrych i złych, o błogosławieństwie, o przekleństwie. Ale w tym wszystkim całym mówieniu chodzi o ciebie. I chcę powiedzieć tę jedną wspaniałą rzecz. Bóg wierzy w ciebie, że możesz w Chrystusie wybierać dobre decyzje. I Bóg mówi, nie uciekaj przede mną. Kimkolwiek jesteś, wybieraj to, co kocham, a co wierzę z Bożego Słowa, że to ja kocham, mówi Bóg. A będzie błogosławieństwo rozłożone na całe życie. Bóg nie obiecuje nam łatwych chwil i dni, ale obiecuje w tej niebiańskiej arytmetyce błogosławieństwo nie do przebicia. I chciałem zaprosić osobę, jeżeli potrzebujesz modlitwy, podnieś rękę. Jeżeli stoisz w decyzjach, o których mówiłem, podnieś rękę. Będę się o ciebie modlił. Nie dlatego, że jestem taki sprytny i że teraz pomodlę się, wszystko będzie dobrze. Nie. Ja nie pokładam ufności w swojej modlitwie. Ufam Bogu, który chce ciebie spotkać tam, gdzie jesteś. I który chce powiedzieć do ciebie, synu, córko, jestem przy tobie. Moja moc przychodzi, aby ciebie znajdować, aby wylewać błogosławieństwo. Chcę cię prowadzić, zapraszam cię do długiej podróży. Będzie to wielka podróż, nie bój się. Po prostu nie bój się. Dlatego nie bój się podnieść ręki. Nie wiesz, co się będzie działo. Ja też nie wiem, ale Bóg wie, że kiedy mówisz małe tak, On mówi jestem. Jestem przy tobie. Poprowadzę cię. Mój ty robaczku Izraelu, ja jestem przy tobie. Halleluja. Módlmy się, drogi nasz Ojcze. Przynoszę każdą osobę, jej życie, jej codzienność, każdą chwilę, jej walki i zmaganie, każdą decyzję i wybór i błogosławię we wspaniałym imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, przychodź, nasycaj większym światłem, pełniejszym rozumieniem, takim niesamowitym zaciekawieniem, jak u Mojżesza, aby iść za Bogiem. Choć jest wiele pytań i braku jeszcze odpowiedzi, dużo jest. Panie Boże, pociągaj każdą osobę, wciągaj w ten strumień. Niech to nie będzie byle jakość, niech to nie będzie przeciętność, ale wspaniałość. Wszystko jest inne, piękniejsze i wspanialsze. Błogosławię każdą osobę. Oto miłość Chrystusa niech przychodzi do Twojego serca. Niech Chrystus rozpala i rozgrzewa Twoje serce. Panie Jezu, rozpalaj każde serce, które jest już jak not, prawie że dogasające. Błogosław. A Ty nasycaj się, mój drogi przyjacielu, kobieto i mężczyzno Boża. Nasycaj się. Nasycaj się Bogiem i mów tak. Nie odwracaj się do Niego plecami, ale mów tak, Panie, tak. Nawet gdy nie wiem, mów tak. Niech to błogosławieństwo spoczywa na nas. Uwielbiajmy dalej. Uwielbiajmy Boga dalej. A wszystkie osoby, które są poruszone, zapraszam. Wychodźcie i módlcie się. Aplikujcie w modlitwie, w indywidualnym spotkaniu z duszpasterzem. To, co się dzieje, pozwólcie, że Bóg rozpoczynał, jeśli trzeba, albo kontynuował, jeśli było tego brak, dobrych rzeczy w Tobie. Amen.